będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Małgorzata. Zapraszamy na porady pedagoga i psychologa. Witam w studio siostrę Marię Kwiek, Urszulankę. Witam serdecznie, siostro. Siostra jest Urszulanką Szarą, jest doktorem teologii i prowadzi ruch Czystych Serc. Ja przedstawiałam siostrę miesiąc wcześniej, ponieważ po raz pierwszy siostra gościła u nas w studiu i wówczas mówiłam, proszę siostry, o tym interesującym wydarzeniu, zjawisku w życiu siostry, a mianowicie o tym, że wstąpiła siostra do zakonu w 50. roku życia. I myślę, tak, że tak w jest. Związku z tym tematem, który dzisiaj o czystości będziemy kontynuowały, jest to bardzo istotna informacja. Do 50. roku życia żyła siostra samotnie z wyboru, prawda? Tak. I wtedy pracowała w duszpasterstwie rodzin i chyba do chwili obecnej, czy...
W duszpasterstwie rodzin pracowałam do wstąpienia do klasztora. W tej chwili pracuję w redakcji czasopisma Miłujcie Się.
Miłujcie Się. Drodzy Państwo, a zatem osoba, która będzie wiedziała, o czym mówi dokładnie, tematem dzisiejszego naszego spotkania, naszej audycji jest wychowanie do czystości, czyli tak jak w ubiegłym miesiącu mówiłyśmy o wychowaniu do czystości dzieci i młodzieży ogólnie, a dzisiaj chcemy się skupić na tych najmniejszych, na tych najmłodszych, czyli będziemy mówić o czystości, jak wychowywać do czystości małe dzieci, czyli ten trud rodziców, w jaki sposób można wesprzeć, prawda, w jaki sposób można pomóc rodzicom. Proszę siostry, czyli chodzi nam w tej audycji, aby ten mały człowiek, który wychowywany jest, prowadzony za rączkę przez mamusię, przez tatusia, wiedział, w jaki sposób wykorzystać swoją płciowość, w jaki sposób wykorzystać swoją cielesność i aby to nabrało kształtu jakiejś wartości, tak? Może zaczniemy zatem mówić o kwestiach tych ogólnych, aby wprowadzić do czystości, siostro, czyli w jaki sposób w takich założeniach podstawowych należałoby wychowywać dzieci.
Najpierw pamiętać, że najważniejsze są pierwsze 3 lata życia dziecka, gdzie ono kształtują się w dziecku zręby, podstawowe zręby osobowości. Dziecko takie ma niesamowicie chłonną psychikę i wszystko, co w zasadzie przekazuje otoczenie, czy to jest niemowlę, czy maleńkie dziecko, jest przez nie przyjmowane zupełnie bezkrytycznie. Zatem może ulegać przeróżnym wpływom, zarówno pozytywnym, jak negatywnym. Dlatego takim ważnym zadaniem rodziców jest, aby czuwali właśnie, co się w obecności dziecka mówi, w jaki sposób się do dziecka odnosi. Na pewno taką podstawową wartością i istotą wychowania jest wzajemna miłość rodziców. Jest ona ważniejsza od więzi rodzice i dziecko. Aż sobie to trudno wyobrazić.
No to właśnie jest zaskakujące, tak.
Tak, dlatego, że to jest tak jakby, tak jak kwiat się wsadza do wody, on ten kwiat pije z tej wody, tak dziecko dokładnie z tej miłości rodziców czerpie i to przez całe życie, bo czasami różnie się układa później, a jednak dziecko to, co otrzymuje w tych pierwszych latach życia, ma w sobie i nosi to w sobie. Myślę, że miłość między mężem i żoną tworzą taki właśnie klimat w rodzinie, gdzie od samego początku wychowuje się dziecko już bez słów i bez jeszcze pouczeń. Dziecko nie rozumie, ale dziecko odczuwa. Dlatego wzajemna miłość rodziców będzie tworzyła taką podstawową glebę, na której rośnie miłość dziecka. Pierwszą i najważniejszą sprawą w wychowaniu staje się zatem miłość, którą kieruje się żona do męża i ta miłość, którą się kieruje mąż do żony oraz doskonalenie przez nich obojga tej miłości, żeby dziecko czuło się w niej jak najlepiej, żeby wzrastało, pogłębiając swoje poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do siebie, zaufanie do świata zewnętrznego. I to jest taki fundament.
My tutaj często właśnie mówimy o tym przykładzie i tak z tego, co teraz słyszę, proszę siostry, to widzę, że my od tego przykładu własnego nie uciekniemy. Po prostu to się ciągle przewija, że to jest taka istotna rola, prawda?
Tak.
I to, co siostra powiedziała kilka zdań wcześniej właśnie, że ta miłość, to co istnieje między małżonkami, to jest ważniejsze od tej relacji między rodzicem a dzieckiem, czyli od tej więzi. No właśnie.
Myślę, że też warto powiedzieć, że w rozmowach z ludźmi, którzy mają jakieś problemy w sferze ciała i płci, wychodzi to, że na początku, u progu życia, nie otrzymali od rodziców takiego pozytywnego odniesienia. I to gdzieś potem w całym życiu pokutuje i utrudnia. I dlatego cieszę się, że możemy ten temat podjąć i możemy tym rodzicom, którzy mają małe dzieci, no może jakoś pokazać, czy jeszcze na to, czy na tamto warto zwrócić uwagę.
Właśnie, tym bardziej, że rodzice mają wiele przeszkód w dzisiejszym życiu, głównie w mediach. I właśnie w tych mediach najwięcej, takie mam wrażenie, zaprzecza się, że zakłamuje się tą ważną prawdą, że istotnym składnikiem osobowości człowieka jest ciało i płeć.
Tak. Niestety tak bardzo często jest i dlatego nie możemy zapomnieć, że każdy człowiek przeżywa swoje życie w ciele naznaczonym płcią i musi nieustannie pamiętać, że tak jest albo mężczyzną, albo kobietą. Płeć przecież została zdeterminowana w chwili poczęcia i nie może być sprowadzana jedynie do elementu biologicznego, ale określa mężczyznę i kobietę też w płaszczyźnie psychicznej i duchowej. Zatem płeć dotyczy całego istnienia człowieka. Można stąd wnioskować, że zadaniem rodziców będzie nauczyć dziecko właściwego podejścia do swojego ciała i do płci i właściwie odebrania swojego ciała i płci jako daru od Boga, bo to jest właśnie dar, który każdy od Boga otrzymuje. Jeżeli nawet były jakieś kłopoty i trudności, zranienia w okresie dzieciństwa, które doświadczają ludzie dorośli, to zawsze jeszcze jest czas na to, że ja ten dar od Pana Boga mogę odebrać i żyć zgodnie z tym darem.
Czyli nie ma jakby takich sytuacji w życiu, które dyskwalifikują człowieka do stawania się lepszym, tak?
Nie ma, dlatego że łaska Boża zawsze działa. Pan Bóg przychodzi do człowieka zawsze z pomocą, jeżeli człowiek się na to otwiera i o to prosi. Mhm. Dlatego wielokrotnie, kiedy dostrzegamy w refleksji nad sobą, że jest coś nie tak, jak było, jak powinno być, to można prosić jeszcze Boga zawsze, żeby uporządkował, oczyścił, uzdrowił, podniósł i człowieka z tego i żeby móc przeżywać pełniej swoją miłość, którą się przeżywa w danym momencie.
No tak, ale to już w tym znowu późniejszym okresie życia. My wracamy do tych małych dzieci i do rodziców. W związku z tym tutaj od nich tak wiele zależy. I chcemy teraz mówić, proszę siostry, o tym, w jaki sposób rodzice odnoszą się wobec ciała i płci dziecka. I może tutaj może kilka słów tytułem wstępu tutaj siostra zechce powiedzieć, w jaki sposób powinni się rodzice odnosić do tych kwestii.
Zawsze powinni pamiętać, że dziecko posiada ciało jako dar od Pana Boga i oni sami muszą ten dar w dziecku uznać. Nawet jak to dziecko nie jest takie, jak jego oczekiwali, czy nie ma tej płci, na jaką czekali, to jest darem, który przyjmujemy. Przyjęcie daru zawsze ułatwia cały proces wychowania. Tak samo jest właśnie w tej sytuacji, kiedy próbują oddziaływać na dziecko i próbują dać dziecku dobro, które w sobie noszą. Muszą przemyśleć, w jaki sposób to dobro chcą przekazać. I można powiedzieć, że w tym takim podstawowym wychowaniu dobrze jest zwrócić uwagę na 5 takich ważnych elementów związanych tutaj z ciałem i z płciowością. Z wychowaniem dziecka do czystości. To jest element związany z dotykiem, doznaniami, spojrzeniem, rozmowami i pragnieniami.
To są takie jakby sfery, tak? Które sfery. Będzie siostra w tej chwili, bo chyba nam siostra tak. Omówi te sfery, tak?
Bardzo
w jaki
chęcim.
Sposób należałoby podchodzić do ciała i do części tych elementów ciała, tak? Przez dziecko. Więc może ten pierwszy element, dotyk.
Dotyk. Sprawa dotyku. Rodzice mają tutaj ogromną rolę do spełnienia. Bo dziecko po urodzeniu, niemowlę, zapoznaje się z wszystkim, co je otacza. W naturalny sposób poznaje świat, zaczynając od siebie, od dotykania swojego ciała. Jakby bada swoje ciało, oswaja się z budową swojego ciała, z funkcjonowaniem. Czyli można powiedzieć, że odkrywa swój byt, swoje istnienie, chociaż robi to wszystko nie na płaszczyźnie świadomej, ale to się dokonuje. Dlatego dotyka ciała, dotyka uszu, nosa, oczu, tułowia.
Ale i narządów płciowych.
I tak samo, tak, w taki sam sposób, poznając ciało, dotyka narządu płciowego i poznaje budowę, kształt. I proces ten odkrywania jest niezmiernie ważny, dlatego że człowiek, takie dziecko, później będzie się posługiwało przez całe życie swoim ciałem, swoim narządem płciowym. Bardzo często są takie sytuacje, że przy dotykaniu genitalii przez małe dziecko rodzice są trochę speszeni, zaniepokojeni. Przypuszczają, że dziecko robi coś złego. Ono w naturalny sposób, tak jak dotykało ucha, tak dotyka tej części ciała.
Niepotrzebna panika może tutaj wystąpić.
To jest niepotrzebna panika, bo trzeba mieć świadomość, że to jest proces w niemowlęcy konieczny i normalny. I wtedy z życzliwością i spokojem się na to patrzy, tak jakby się patrzyło, dziecko bada, jak zbudowany jest nos. To właśnie pozytywne odniesienie dorosłych do poznawania przez dziecka swojej cielesności, nosi swojej płci, udziela się dziecku. To pozytywne. Jeżeli natomiast jest to speszenie, jest to jakiś niepokój, emocjonalne wzburzenie, to dziecko jest obciążone takim odniesieniem i zaczyna mieć jakoś we wnętrzu niepokój, rośnie z tym niepokojem. Niepokój, który jest jakby nierozwiązany, będzie dawał znak o sobie w różnych etapach życia. Czy to potem może być, kiedy będzie większe, czy w szczególności, kiedy będzie wchodziło w okres dojrzewania, każde dotknięcie narządu płciowego to będzie albo niepokój, że coś złego zrobiło, że to jest nieczyste, że to jest złe, że to jest grzeszne, albo może pójść w drugą stronę, że właśnie celowo będzie dotykało w celu wzbudzenia jakiejś przyjemności.
No, to...
I to tak, proszę zobaczyć, to się dzieje w pierwszych miesiącach życia, a rzutuje na całe życie.
No właśnie.
To również może pokutować małżeństwie.
Zadziwiające to jest, zadziwiające, że aż taki ma to, to wpływ, prawda, na zachowania późniejsze, w późniejszym okresie rozwoju dziecka.
Nawet jest taka sytuacja, że jeżeli dziecko jako młodzieniec, jako dziewczyna tego niepokoju nie rozwiążą, nie spojrzą na ciało, nie zaakceptują ciała i płci w taki właściwy sposób, to nawet wchodząc w małżeństwo może to pokutować w współżyciu małżeńskim, kiedy trudno się otworzyć na kogoś drugiego, bo człowiek się skupia na swoim ciele, prawda? Udaremnia zatem to taką bardzo delikatną, ciepłą, głęboką miłość do drugiej osoby. Może udaremnić.
Może. Czyli mamy ten pierwszy element wychowania do czystości, dotyk, tak?
Tak?
Kolejny to doznania.
Doznanie płciowe.
Doznanie płciowe,
otóż
tak.
Małe dziecko, kiedy poznaje swoje ciało, czy do takiego jakiegoś miejsca, może odczuć jakąś przyjemność. Na przykład wtedy, szczególnie kiedy jest karmione, kiedy pije mleko, może jakieś momencie być tak szczęśliwe i tak tą szczęśliwość okazać, że w mamie się zrodzi jakiś niepokój, że ono ma doznania płciowe. Nie jest to czas i nie jest to możliwe, żeby te doznania płciowe nastąpiły takie, jak sobie rodzice czy dorośli wyobrażają. Jeżeli matka i ojciec wiedzą, że to jest normalny też etap rozwoju, gdzie ono oswaja się z wszystkimi doznaniami, jakie powstają przy różnych sytuacjach związane z jedzeniem, związane z myciem, związane z ubieraniem się, związane z chodzeniem w świat, a sprowadzają to do tego jednego doznania płciowego, to mogą obarczyć, jakby obciążyć znowu takim niepokojem dziecko, że ono będzie miało jakąś barierę odnośnie takiej pełnej akceptacji ciała i tego, co się w ciele dzieje, bo będzie czuło się niespokojne, jeżeli chodzi o doznania swojego ciała. Przecież ma doznanie głodu, ma doznanie pragnienia. No to wszystko ono musi umieć odczytywać, prawda? I dlatego nie powinno się reagować ostro, tylko w normalny sposób na to popatrzeć, podzielić radość dziecka, tą radość, która w danym momencie właśnie jest ujawniona przez maleństwo, które jest naprawdę szczęśliwe i te chwile szczęśliwe powinno przeżywać, bo one budują, one umacniają, one dają właśnie to, co powiedziałam wcześniej, to głębokie poczucie bezpieczeństwa, że w domu z najbliższymi jest najlepiej i to jest najlepsze miejsce dla niego.
Dla rozwoju tego małego człowieka.
Tak.
Kolejny element spojrzenia, tak?
Tak, jeżeli chodzi o spojrzenia, to jest sytuacja znowu często taka, że dorosły człowiek nie ma takiego zdrowego spojrzenia na nagość ciała. I w takim sensie, kiedy dziecko zobaczy jakąś scenę w filmie, bo akurat jest włączony telewizor, czy, czy w jakimś innym momencie, kiedy brat czy siostra są nieubrani, ono wejdzie i popatrzy, może reakcja rodziców spowodować, że dziecko nie będzie umiało tutaj się odnaleźć we właściwy sposób. Wiadomo, że nagościawe jest piękne, że są przepiękne rzeźby, malowidła, dzieła sztuki i na to patrzymy z uznaniem i z podziwem, patrząc jako na piękno, które stworzył Bóg i zapisał je w człowieku. Ale są przecież obrazy, są zdjęcia, są jakieś miejsca w filmie, które nie są pokazane w sposób budujący. Są wyeksponowane, na przykład jeżeli chodzi o seksualność, a dziecko patrzy na całego człowieka i wtedy one mogą rzeczywiście dziecko obciążyć. Jeżeli rodzice tak podchodzą do dziecka, że przeżywają jakiś niepokój, ale zaczynają dyrygować dzieckiem, odwróć się, nie patrz, kiedy mówi, jak ty się wstydzisz tu wchodzić, to dziecko odczuwa, że coś w tej dziedzinie jest nie tak. Można spokojnie powiedzieć, wyjaśnić, powiedzieć niedobrze, że takie sceny są ukazywane, porozmawiać, tak żeby nie zostawić jakiejś takiej sprawy, która byłaby niepokojąca w psychice dziecka. Jest to też dobra okazja, żeby tą tematykę poruszyć. Dlatego często właśnie źle skutkuje niewłaściwe podejście do spojrzenia na nagościała, sięganie po pornografię później. Bardzo często młodzi chłopcy sięgają właśnie dlatego, że gdzieś noszą w środku ten niepokój wyniesiony z działań rodziców. Są nawet takie momenty, że dziecko wejdzie do łazienki, mamusia jest akurat rozebrana, myje się. To są momenty nieuniknione, ale dziecko nie skupia się na częściach płciowych, tylko patrzy na mamusię i wtedy bez lęku, jak mamusia się okryje, rozmawia dalej z dzieckiem, to nie ma jakichś obciążeń, to jest naturalna sytuacja. Ale też nie jest dobre, jeżeli jacyś rodzice uważają, że trzeba zademonstrować swoje części płciowe dzieciom, bo one muszą wszystko wiedzieć, powinny wszystko wiedzieć. Tu dzieją się takie dwie niedobre rzeczy. Pierwsza, że odziera się je z poczucia intymności ciała, którą dziecko musi w jakiś sposób nabrać. Ja o tym będę mówiła jeszcze więcej za miesiąc. Ale również powoduje się, że dziecko zapamiętuje wielkość tych części płciowych swoich rodziców w taki sposób, jak w danym momencie pamięta i wraz z rośnięciem w pamięci rośnie ta wielkość. W okresie dojrzewania dziewczynka może mieć ogromne obawy, że ona ma stale za małe piersi, czy chłopak może być przekonany, że nie jest tak dobrze zbudowany jak tata i w związku z tym nie będzie się nadawał do współżycia małżeńskiego. Będzie cały ten niepokój chciał w jakiś sposób zniwelować sobie i będzie szukał jakichś prób sprawdzenia, czy on funkcjonuje w tym małżeńskim współżyciu, sięgając po współżycie cudzołożne.
Czyli nie ma tych proporcji tutaj zachowanych,
tak,
prawda?
Tak.
Wprawdzie.
Oczywiście.
Kolejny element, proszę siostry, to rozmowy.
Rozmowa to jest ogromna dziedzina życia, która jest tak istotna i ważna, jeżeli chodzi o małe dziecko, bo dziecko w swoim rozwoju pyta o kolejne rzeczy. Każdy z rodziców pamięta, jak miało ponad rok, dwa, trzy latka, o wszystko po kolei pytało. Była lawina pytań. I to jest normalne, że dziecko interesuje się sprawami płci i sprawami przekazywania życia. To jest bardzo dobry czas, żeby taki 3-4-5-latek na te tematy mógł porozmawiać spokojnie ze swoimi rodzinami, rodzicami. I dlatego stawia pytania. Postawione pytanie nie powinno absolutnie peszyć dorosłego człowieka. Może peszyć i utrudniać, kiedy dorosły człowiek nie uwolnił się ze swoich obciążeń, które wyniósł z dzieciństwa. Jakby nie zobaczył, nie prześledził, co go obciąża, co było trudne, co niewłaściwe było w jego wychowaniu. Nie ukazał tego Bogu, prosząc, żeby to uporządkował i uzdrowił. To wtedy rzeczywiście może być jakiś taki niepokój, jakieś duże napięcie. Również może być trudno rodzicowi takiemu, który sam nie ma właściwego podejścia, na przykład do płodności. Nie rozeznał tej płodności. Małżonko nie żyją w zgodzie z płodnością, czyli planują dziecko wtedy, kiedy jest płodność małżeńska, albo nie planują, kiedy nie chcą dziecka, czyli rezygnują ze współżycia w tym właśnie czasie, kiedy jest płodność dziecka. I to są takie właściwie dwie rzeczy, które mogą utrudnić prowadzenie rozmów. W momencie, kiedy jest właściwe podejście do ciała, do płci, do miłości, to każdy rodzic chętnie odpowiada swojemu dziecku na pytania. Te pytania są różnie sformułowane. Może dzisiaj nie dojdziemy do tych sformułowań, ale bardzo byśmy chcieli poruszyć to za miesiąc, żeby pokazać, jak można odpowiedzieć dziecku, żeby ono naprawdę nabrało takiego dobrego odniesienia do ciała płci i zarazem niosło potem z sobą całe życie pozytywne nastawienie do czystości. Ale myślę, że kiedy odpowiadamy na pytania, to zawsze muszą być to prawdziwe odpowiedzi. Prawdziwe odpowiedzi. Muszą być pełne spokoju, szacunku, dostosowane do wieku, konkretne, ale w aspekcie miłości. I miłości, że Bóg nas kocha.
Tak, obie zerkamy na zegarek, ale jeszcze nam zostały pragnienia jako ostatnie w tych elementach wychowania do czystości, proszę siostry, tak?
Również pragnienia w człowieku mają ogromne znaczenie. Chodzi też o takie pragnienia związane z płciowością. One się gdzieś tam powolutku w dziecku budzą, ale muszą być ukształtowane. Jeżeli we właściwy sposób rodzice podchodzą do dotyku ciała, do doznań, do nagości ciała, do właściwie rozmawiają z dziećmi, to w dziecku rodzą się zdrowe pragnienie. Pragnę być darem dla mojego współmałżonka. Jeżeli to wszystko było właściwie ustawiane od strony moralnej wartości, pragnę być darem po ślubie. Mhm.
No właśnie, tak planowałyśmy dzisiaj, że być może będziemy praktycznie też odpowiadać na te zagadnienia, w jaki sposób odpowiadać dzieciom na trudne pytania, ale tak jak siostra powiedziała, to zostawiamy za miesiąc i rzeczywiście się będziemy ustosunkowywać do tych pytań. Natomiast w dniu dzisiejszym, no ze strony naszej to by było tyle, tak? Teraz byśmy poprosiły radiosłuchaczy o współtworzenie naszej audycji. A zatem, drodzy Państwo, ja tylko przypomnę, że dzisiaj gościem w studio jest siostra Maria Kwiek, Urszulanka Szara, i mówimy o wychowaniu do czystości małego dziecka. A zatem przypomnę numery telefonów dla tych, którzy zechcą się włączyć do naszej audycji. Są to telefony 56 655 23 55 dla słuchaczy telefonujących z Polski Północnej i numer 56 655 23 56 dla słuchaczy telefonujących z Polski Południowej. I już kogoś mamy oczekującego na antenie. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Cześć, proszę. Cześć. Pani się Zofia Anna z Polski Południowej.
Witamy Panią.
I chciałam pozdrowić serdecznie Panią oraz siostrę. No i niestety muszę z przykrością powiedzieć, że w tej audycji brakuje mi podstawowego elementu. Mianowicie, no byłam, a powiem już wprost, zdruzgotana podejściem do proponowania rodzicom spokojnej rozmowy na temat różnych scen, które oglądamy w filmach. Drogie panie i proszę siostry, my jeżeli podejdziemy w taki liberalistyczny sposób, że będziemy spokojnie omawiać, to zgubimy perspektywę nieskończoności, która dla nas jest najważniejszym odniesieniem. I po prostu nie uciekniemy przed tym, że te postawy, które kształtujemy od urodzenia dziecka, one muszą być tak, jak nas uczył Chrystus. Jeśli twoje oko jest zgorszeniem, trzeba je wyłupić. Pewnych rzeczy nie wolno, bo za to się płaci ogromną cenę. I na tym jest zbudowane nasze wychowywanie. I nie możemy tak bujać po tych powierzchownych takich, prawda, niuansach, tylko po prostu życie jest radykalne i ma ogromną cenę. To jest wieczność. I ta wieczność może być albo dobra, albo zła. I jakoś ten temat umyka to z wielu audycji z pola widzenia. I dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. My również Panią bardzo mocno pozdrawiamy, ale nie wiem, moje wrażenie jest takie, że Pani nas chyba niedokładnie słuchała, bo w wypowiedzi siostry nie było ani krzty liberalizmu. Kiedy siostra się odnosiła tutaj do tych scen, które dziecko może oglądać, w których mogą być na przykład w nagości, tak, jakieś elementy pornografii, które narzucają nam media, a dziecko akurat jest jakby takim przypadkowym świadkiem, to przecież siostra mówiła o spokoju, żeby nie wpadać w panikę, żeby dziecka nie przestraszyć, ale żeby dziecko mogło również na spokojnie zrozumieć, dlaczego to jest niedobre. Dobre i dlaczego mamusia akurat zwraca uwagę, że jest to złe, ale to może siostra się ustosunkuje do wypowiedzi pani Joanny jeszcze.
Tutaj chodzi o rozmowę z dzieckiem, żeby nie zostawić dziecka właśnie, że coś oglądnęło i teraz zupełnie nie wie, jak na to patrzeć. Dlatego tak ważne są rozmowy. O to chodziło, prawda? Nie żeby dziecku coś pokazywać, żeby specjalnie oglądało coś, co może zburzyć jego wewnętrzną harmonię. Także w takim celu myśmy nie mówili, wręcz odwrotnie.
Ale pani tutaj miała chyba zastrzeżenia do tego, że w sposób spokojny się dziecku wyjaśnia. No, w jaki sposób można, żeby był to dobry przekaz, nie ze spokojem? No, przede wszystkim spokój powinien być na pierwszym miejscu. Także chyba od tego nie odstąpimy, siostro, prawda? Proszę bardzo, kolejny głos.
Szczęść Boże, siostrze i pani.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zadać pytanie. Mówiła siostra o tym dotykaniu dzieci swoich narządów. Jakieś będą u przyjaciół, u chłopczyka, który nie wiem, już chodził do szkoły, czy coś, skaże jeszcze był, już był chyba w wieku szkolnym. I zauważam, że on tam ciągle sobie koło rozporeczka. I ja mu zwróciłam, mówię, uwagę, mówię, co ty robisz? A on mówi, to takie przyjemne. I matka tego nie zauważyła. Babcia dopiero... Ja, dalsza krewna. I okazało się, że to jednak przeszło po tym w nauki. Nauczyciele w szkole zwracali uwagę, jak reagować wobec tego. Proszę. Na takie rzeczy.
Dziękuję pani za zadane pytanie. Proszę siostro.
Proszę panią, mówiłam o tym poznawaniu ciała, kiedy dziecko ma parę miesięcy. I wtedy, jak jest właściwa reakcja, nie powinno być takiej sytuacji, jaką pani zaobserwowała. Być może, że wtedy zostały popełnione błędy i dlatego ono gdzieś tam manipulowało. Ale można zapytać, co teraz zrobić z takim dzieckiem, bo to jest bardzo istotne i bardzo ważne. Myślę, że trzeba najpierw poszukać przyczyny tego stanu, dlatego że możemy mówić nie wolno, ale są jakieś przyczyny tego. Może to być sytuacja braku właściwej atmosfery wokół ciała płci w domu i dlatego ta atmosfera rodzi wiele napięć. Może być inna sytuacja, dziecko ma zbyt ciasną odzież i najpierw to była tylko kwestia, żeby jakoś tam sobie poluzować, a potem też doznało tej przyjemności i weszło w to, prawda? Może być to czasem swędzenie spowodowane pasożytami albo brakiem higieny ciała i to też trzeba by rozeznać. Jeżeli coś z tego byłoby, no to wiadomo, że trzeba dziecku pomóc. Ale może to być ta sytuacja, że dziecko też to robi z nudy, czy z jakiejś pustki duchowej. Nie ma ducha w domu, nie ma miłości Bożej i jemu czegoś brakuje. Ono jakoś weszło w to i po prostu tkwi w tym. Dlatego można zapytać, co można zrobić. Widziałam, że wielu rodziców sobie radzi w ten sposób, że dziecko przed zaśnięciem, mówią z nim dziesiątkę różańca. Najczęściej dziecko przed końcem pierwszej dziesiątki różańca już zasypia, ale wtedy się dziecko kładzie w taki sposób, że kołdrę się kładzie pod ręce i ona ma ręce na wierzchu i ze spokojem może zasnąć, prawda? Dlatego, że jest też ważne, żeby odwrócić uwagę. Bardzo ważne, żeby odwrócić od tego uwagę.
Czyli prosty sposób, tak? A zarazem rada, która może rozwiązać problem. Odbierzemy, siostro, jeszcze jeden telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zaszydziewica, teraz i zawsze. Kogo witamy?
Agnieszka, Kraków.
Miło nam.
No ja chciałam tutaj się odnieść do tej przeciwnej strony wypowiedzi siostry akurat. No nie wiem, moja babcia może dlatego tak robiła, że była osobą niewierzącą, ale myła się przy nas, jak byłyśmy małymi dziewczynkami i właśnie w sposób całkiem naturalny się zachowywała. Mnie jako to właśnie później nic, tak jak siostra powiedziała, nic nie rzutowało to na mnie, tak jak na przykład ktoś z moich znajomych coś takiego usłyszał, jak ona tak mogła i tak dalej. Ale ona się zachowywała całkiem naturalnie, więc to żadne konsekwencji, tak jak siostra powiedziała, nie miało.
No. Ale pani mówi o zachowaniu... Jakim? Znaczy w naturalny sposób się zachowała? No myła się przy pani i...
Znaczy do pasa myła się przy nas. No. Mm-hmm. Może nie miała takiego rozeznania właśnie dlatego też, że była osobą niewierzącą, prawda? Mm-hmm. Wchodziła, jak my się myłyśmy, wchodziła i się myła, prawda? Ale całkiem naturalnie się zachowywała, mm-hmm. więc no... Ja mówię tutaj w sensie, jakby dziecko nagle zobaczyło, prawda? To po prostu, tak jak siostra mówi, lepiej to naturalnie, prawda, pojąć niż
zdenerwować.
Jakoś dziecko przestraszyć, prawda?
Dziękujemy pani bardzo, pani Agnieszko. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Takie było pani doświadczenie i pani się z tym podzieliła. Drodzy Państwo, ale niestety czas naszej audycji dobiegł już końca. Ja bardzo dziękuję i myślę, że Państwo też z niecierpliwością będziecie oczekiwać na kontynuowanie tej audycji. Siostra zgodziła się za miesiąc spotkać z Państwem i będziemy w dalszym ciągu, bardziej może już od strony praktycznej, rozmawiać na temat czystości, wychowania do czystości dzieci. Dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Państwa również pozdrawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.